Wykład w Radiu Ortodoksja.
Zacznę od tego, tytułu naszego spotkania: o pokorze, o odwadze i męczennikach, tak? Więc może zacznę od tego, że podstawa naszego zbawienia to Jezus Chrystus, wszystko co uczynił, czego dokonał, zapisane w Ewangeliach. No i o tym już nie będziemy dalej tego analizować, rozwijać, bo jest to oczywiste, na to są różne wszystkie okazje. Natomiast myślę, że świetnym komentarzem do Ewangelii, do samych Ewangelii, wiadomo, święty Paweł, listy apostolskie, to rzecz jasna, natomiast takim dalszym komentarzem, wypełnieniem tym pokazaniem, jak można wypełnić Ewangelię w życiu, to są przede wszystkim święci. To, co napisali, to, co nauczyli, no i przede wszystkim też, w jaki sposób żyli. Czasami niektórzy nauczali, niektórzy może i niewiele nauczali, ale pokazali swoim życiem, swoimi postawami, jak należy żyć, jak postępować, jak wypełnić Ewangelię w życiu każdego człowieka z osobna. Tak? Wiemy, że każdy człowiek jest inny. Święci też byli bardzo różni. Jeden był mnichem, drugi był baciuszką, trzeci był osobą świecką, ktoś był żołnierzem, ktoś był kobietą, ktoś dzieckiem. Ale pewne cechy mieli wspólne, tak? I była to bezgraniczna wiara. Na tej wiarze budowały się dobre uczynki, odpowiednie postawy moralne, łaski Ducha Świętego, które Bóg daje, udziela ludziom swojej łaskawości, żeby pomagały w zbawieniu i tak dalej. Więc to wszystko znajdziemy w żywotach świętych. I jeżeli, tak nawiasem mówiąc, nie będę tego wątku bardzo rozwijał, natomiast osobiście bardzo polecam czytać książki, przede wszystkim żywoty świętych. Oczywiście, kto jest tutaj teologiem, kto ma jakieś wyższe wykształcenie, są też książki teologiczne, czasem bardzo poważne i dla odpowiednich ludzi są one pożyteczne, dobre i wręcz wskazane. Natomiast jeśli człowiek nie ma zbyt wielkiego wykształcenia teologicznego, to oprócz Ewangelii, to myślę, że podstawą to są przede wszystkim święci i to, co święci przekazali, nauczyli, względnie pokazali swoim życiem. Także tu polecam, mamy teraz przykłady, braci Synaksarium wydaje, więc to tak przy okazji. Tak? Polecam, kto przeczyta, choćby jeden tom sobie kupić i przeczytać tak go od góry do dołu. Zobaczycie, jaka tam jest potężna wiedza, ile jest o świętych się można dowiedzieć i jak wiele wspaniałych, niesamowitych historii. Z zasady więcej powinien wiedzieć niż wy, bo jestem duchownym, ale tak się przyznam od razu, że czytaliśmy, załóżmy, zawsze czytamy jakieś tam lektury na trapeznej w monasterze, tak? Różne książki, przeważnie dość poważne. Jednego razu jeden tom Synaksarionu, któryś tam, bodajże w tamtym roku, przeczytaliśmy tak wszyscy wspólnie, więc chcesz, nie chcesz, słuchasz, nie ma, że tam czytałem, nie czytałem, tak? No to powiem szczerze, byłem zdumiony ilością świętych, takich, których nie znam, i niesamowitym życiem tychże świętych. I to wszystko, o czym teraz powiemy za chwilę, to też w tych żywotach jest i te wszystkie kwestie są też opisane bardzo pięknie, bogato, więc jeszcze raz wszystkich zachęcam. Do tematu książek jeszcze na końcu wrócę, już będzie to będzie miało jakby troszeczkę w bardziej wąskim zakresie. Natomiast do czego zmierzam, że jeżeli popatrzymy sobie na nauki świętych, które żydziasty tak zaznaczają, opierają się też przede wszystkim na Ewangelii, nie są sprzeczne z Ewangelią, tylko wypełniają Ewangelię, pokazują, jak należy ją wypełnić w życiu poszczególnych, bardzo różnych grup społecznych, ludzi i tak dalej, niezależnie od wieku, inteligencji, wykształcenia, czy też jego braku i tak dalej, to na pierwszym miejscu zdecydowanie to, co wszyscy święci też pokazywali, myślę, że trzeba postawić przede wszystkim pokorę. Oczywiście na pierwszym miejscu jest wiara. Wiara jest tym fundamentem, na którym wszystko wyrasta. Bez wiary to i pokora też nie ma większego sensu. Jakiś tam ma, ale tak naprawdę wszystko z Chrystusem, dla Chrystusa i z powodu Chrystusa. Tak? Więc tutaj Chrystus, Jezus Chrystus, Jego misja zbawienna, Jego zmartwychwstanie, Jego krzyż, Jego męka i wszystko inne to jest podstawa. Więc na tym się opieramy i to już powtarzam się drugi raz, ale to jest bardzo podstawowe. Więc na tym wszystkim wyrasta cała reszta. Tak? Można dobre uczynki, nawiasem mówię, można dobre uczynki czynić, ale jeśli one będą czynione w imię siebie, w imię firmy, w imię reklamy, w imię, nie wiem, jakiegoś tam diabła, no one nie są zbawienne, tak? Dopiero jeżeli są czynione z wiarą, w imię Jezusa Chrystusa, to wtedy są zbawienne, tak? Można czynić jakąś miłość gdzieś do kogoś, ale jeżeli one nie będzie oparte na Chrystusie, założymy pan Nergal, odda tam, nie wiem, krew dla biednych dzieci, tak? Ale zrobi to w imię szatana. No to no co? Do zbawienia go to doprowadzi? Szatan nie doprowadza do zbawienia, więc tutaj no niestety Nawet dobry uczynek, ten też nie będzie miał wartości zbawiennej, tak? Natomiast jeśli to się opiera na Chrystusie, wtedy rzeczywiście prowadzi do zbawienia. I teraz tutaj myślę, że podstawą absolutną jest przede wszystkim pokora. Także świadomie wybrałem tytuł właśnie o pokorze i odwadze, co dalej też nastąpi. Natomiast tak jak bodajże święty Jan Klimak mówi, nigdy bez pokory nie wszedł do nieba. No nie on jeden, do wielu świętych o pokorze myślę, że nie bardzo wiele książek, grubych książek napisanych i tej literatury mnóstwo. I księcie ciągle to podkreślajmy w cerkwi też wiele razy usłyszeć. I taka jest oczywiście prawda tutaj. Nie chcę wprowadzić w was błąd, ale bodajże tak na 99% zacytuję chyba świętego Jana Klimaka, który, jeśli nawet nie święty Jan Klimak, to któryś z takich klasycznych ojców pustyni, mówi coś takiego, że byli święci, byli ludzie, którzy bywało, że i dobrych uczynków nie mieli, ale jeszcze było pokajanie, jeszcze mieli pokorę i to ich jeszcze wybawiło, nawet jeżeli nagrzeszyli, nawet jeżeli żyli źle, to jak rozbójny na krzyżu, tak? Ale jeszcze bym się gdzieś pokora odezwało. Jeśli prawdziwe pokojanie, zrozumienie swojego grzechu, to nawet jeżeli uczynki ich osądzały i w zasadzie nie mieli nic do przedstawienia Bogu, ale to autentyczne pokojanie, autentyczna skrucha, autentyczne zrozumienie swojego upadku, autentyczne prośby o Boże miłosierdzie, Bóg tutaj jest zawsze miłościwy i wybacza. Wybacza, bo mu szkoda swojego stworzenia i nie może odmówić człowiekowi, jeśli ta pokora oczywiście jest prawdziwa, nie udawana, nie jakaś taka obłudna, tak, interesowna, ale prawdziwa z głębokości serca, więc pokora jest absolutnie podstawą i jeśli by nawet było bardzo dużo dobrych uczynków, tutaj dotkniemy zaraz takiego pewnego problemu, który tylko zaznaczę, nawet jeśli byłoby bardzo dużo dobrych uczynków, ale braknie pokory, to niestety to wszystko na nic się rozejdzie. To wszystko będzie tylko może jeszcze większym problemem. Problem, to zaznaczę tylko delikatnie, bywa niestety czasem taki problem. Dotyczy to ludzi gorliwych, pobożnych, którzy nie tylko, że byli pobożni, może w pierwszej kolejności duchownych, mnichów i tak dalej, zapewne też i czasami świeckich osób, takich, które już po prostu w swojej gorliwości traktują wiarę bardzo poważnie, bardzo, bardzo na serio, wręcz może bardziej tak wykazują się wręcz nadgorliwością niejednokrotnie. Osoby, które naprawdę zachowują wszystkie przepisy, kanony, nie łamią, znają to wszystko na wylot, może nie gorzej jak jeden baciuszka, a jeśli to duchowny, to jest wzorem nawet postępowania dla innych. Nie można się zasadniczo do niczego przyczepić. Ludzie, którzy nie grzeszyli, nauczyli się po prostu żyć tak, żeby nie grzeszyć. No po prostu co nie dotkniesz, to wszystko jest takie święte. Bardzo wiele zrobili, bardzo wiele wszystkiego. Tylko niestety w tym momencie zaczyna wyrastać pycha, dlatego że człowiek, który powiem tak, im więcej dobrych uczynków, im więcej robimy, im mniej grzechu, tym więcej pokory musi być. Dlatego, że grzech jest bardzo niebezpieczny, ale ma taki jeden efekt uboczny, jest w zasadzie może nawet i pożyteczny, tak? Przy okazji, tak? Jest coś takiego, że człowiek, który jest grzeszny, który jest obciążony grzechami, to powinien mieć pokorę i tak na ogół bywa, że ma świadomość, że nie jestem kimś wielkim, tak? Nawet jeśli coś tam dobrego zrobiłem, nawet jeśli jestem wierzący, to ciągle gdzieś to się zdenerwuje, to coś zrobię złego, to coś, tak? I są różne, wiadomo, skuszenia, każdy ma gdzieś tam swoje własne, ale jeśli człowiek jest świadomy, jest trzeźwy, tak? To te uczynki, które nas czasami wytrącają z równowagi, gdzieś tam powalają na kolana, znowu musimy iść do spowiedzi, znowu się musimy kajać, tak? Znowu, to w tym momencie człowiek mądry przynajmniej trochę pokory ma, tak? Nie wynosi nosa do góry, że jestem lepszy niż wszyscy, tak? Więc natomiast, no jeżeli ktoś w ogóle ma dużo grzechów i już pokory nie ma, to już w ogóle jest tragedia, tak? W mojej ocenie. Natomiast ludzie, którzy no są tacy ludzie, którzy naprawdę nie grzeszą. To nie jest tak, że wszyscy grzeszą, w żadnym wypadku. Może tak się teraz wydaje, kto za dużo w telewizorze siedzi, to myśli sobie, wszyscy grzeszą, cały świat taki. Nie, nieprawda. Są ludzie, którzy, może coraz mniej takich, nawet ze spowiedzi to wiemy, czasami ktoś przychodzi taki i spowiedź jest dokładna, nie tak szybko, nie? I ta ilość grzechów, którą tam mówi, to jest naprawdę, można podziwiać. Ludzie naprawdę, niektórzy się starają, więc tacy ludzie gdzieś między nami są, tylko jeśli oni mają prawdziwą pokorę, się nie reklamują, patrz, ja nie grzeszę. Nie zobaczysz tego. Człowiek w kącie stoi nawet nie na pokaz. Także jeden szary z tłumu i nie wiesz nawet, kto to w ogóle jest, tak? tylko się duchowny dowie na spowiedzi. I tylko tyle. Natomiast wracamy do takich, trochę teoretycznie, ale to naprawdę się pokrywało. I tego typu historie są opisane w drewnym patryku, czy w jakiejś innej literaturze takiej klasycznej, monaszowskiej też przede wszystkim, wręcz wielu świętych ostrzegało, tak? Że jeżeli ktoś bardzo, bardzo szybko pnie się do nieba, już taki święty, żeby z kija nie podchodź, tak mówię żartem oczywiście, tak? No to w tym momencie jest niebezpieczeństwo właśnie gordyni, pychy. Człowiek może być w zasadzie tak ważny, tak pewny siebie, tak pewny swojego zbawienia, że zaczyna w którymś momencie być dumny ze swojej pokory. Tak? Moja pokora jest tak wielka, że aż się pysznie tą swoją pokorą, no i to już mamy upadek. Jak przychodzi pycha, to demon pychy może zamienić wszystkie inne biesy, które człowieka skuszają. Nie będzie problemu z jedzeniem, nie będzie problemu z piciem, nie będzie problemu z jakimiś innymi skuszeniami, ale będzie problem z pychą. I ta pycha będzie utwierdzać człowieka przekonanie, że on jest tym jedynym prawdziwym i zbrannym, a potem diabeł to zaraz zwącha i zaczynają się fałszywe wizje, fałszywe obrazy, zaczynają się różne przybycia jakichś tam pseudoaniołów, którzy potem się zamieniają gdzieś tam w demona na samym końcu tej drogi, doprowadzają człowieka do upadku, czasami do strasznej historii. I to są oczywiście, ta literatura jest, ona nie jest polecana dla was, ale takie historie się zdarzały, więc tutaj gdybyśmy nawet, jeszcze wracam do tej jednej mojej myśli, gdybyśmy nawet i bardzo wiele dobrego robili i bardzo się starali i nawet nauczyli się w ogóle żyć tak, żeby niczym nie grzeszyć, żeby nie trzeba było przez pół roku do spowiedzi chodzić, tak? Ale jeśli nam braknie pokory, to już jesteśmy na bardzo cienkim lodzie i czeka nas klęska. I to już jest praktyka duchowa cerkwi, praktyka życia duchowego, więc tutaj pokora, pokora, pokora nade wszystko. Natomiast, i to nie taka pokora na pokaz, ktoś jeżeli, nie wiem, schylanie głowy na dół, albo przytakiwanie, kiedy mi wszystko pasuje, to nie jest pokora. Bym powiedział, że pokora dopiero, pierwsza próba pokory, kiedy coś jest nie po naszej myśli, tak? Coś nam powiedzą, co nas urazi, co może jest niesprawiedliwe, co może nie tego chcemy, nie to zaplanowaliśmy. Sobie zobaczmy, jak my w tym momencie reagujemy, tak? Jeśli usłyszymy coś, co nas trochę dziabnie, a może to nawet jest prawda, po chwili się okazuje, że nie przemyślimy za dzień, dwa, trzy, czy za kilka godzin, czy za kilka dni, okazuje się, no większa część tego była prawda, nasza reakcja może być jakaś wręcz wybuchowa niejednokrotnie i tak dalej. No i byliśmy tacy pokorni, myśleliśmy tak, ja wielki grzesznik, Boże, ja taki pokorny, to. A potem jak ktoś tylko nas dotknął palcem, to już wybuchamy jak balonik i już po pokorze, nie? Więc oczywiście nie mówię do nikogo konkretnego i nie mówię o wszystkich, bo różnie bywa, ale tego typu historie też się zdarzają. Niestety, więc dopiero w chwilach trudności, chwilach, kiedy coś jest, co nas przerasta i nie jest tak, jak myśmy sobie zaplanowali, to się dopiero okazuje pokora, czy ona jakaś tam jest, czy jej po prostu nie ma, tak? Myślę, że taki pierwszy stopień pokory, żeby w ogóle czegoś tu dotknąć, to jest po prostu taka jedna prosta cecha, którą możemy próbować sobie wykształcić i do tego dążyć, żeby po prostu dziękować Bogu za wszystko. Słowo Bogu za wsią, za wszystko. Po prostu nie ma choroby, dziękujemy Bogu. Jest choroba, owszem, staramy się leczyć, leczymy się, każdy normalny się leczy, ale dziękujemy Bogu. Nie rzeszkamy, czemu ja, a czemu, już tragedie, już czarne myśli, czarnowictwo, już diabeł potem kusi, posyła różne czarne jakieś scenariusze. Nieprawda. Wszystko w rękach Bożych możliwe. Jeśli Bóg nie da, to nawet jakby nas samochód przyjechał, to i tak nie zginiemy. A jeśli Bóg nie pozwoli, nam nie dożyjemy do jutra rana, tak? Więc to wszystko w rękach Bożych i tutaj trzeba zdać się na wolę Bożą, dziękować Bogu za wszystko. A do ludzi cierpliwość, z tym się wiąże nie osądzanie i cały zespół różnych rzeczy, cnót, tak mówiąc w języku polskim, też takie zdolności duchowe, które po prostu łączą się jak łańcuszek, jak ogniwa łańcucha, jedne drugie uzupełniają, więc jakby tam nie było, podsumowując, w zasadzie musimy starać się o tą pokorę, musimy wykorzystywać nawet tą swoją grzeszną stronę, oby jej nie było, starajmy się z nią konsekwentnie walczyć. Ale jeśli nawet te rzeczy się gdzieś zdarzają, takie jakiekolwiek, że musimy iść na spowiedź, to też sobie przynajmniej tutaj uświadamiajmy. Przyjdę na wielkie myśli, kim ja to nie jestem, lepszy, mądrzejszy. Nie, grzesznik jestem, tylko grzesznik. Wszystko co dobre, to jest z Bożej pomocy, z Bożego błogosławieństwa. Jeśli Niego nie będzie, to tak naprawdę bardzo szybko ta nasza rzekoma dobroć, rzekoma wielkość pryska, znika i jej nie ma, tak? Zostają tylko grzechy, one są rzeczywiście nasze. Bóg jest ten, nie ma nic wspólnego, to już nasza robota, no i jeszcze jakieś diabelskie czasami ingerencje, pokusy i tak dalej. Natomiast jeśli jest coś dobrego w nas, to zasadniczo tak, my trochę tego trudu wkładamy, zaangażowania swojego, to jest prawda, ale przede wszystkim Boże pomoc, Boże dary, Boże błogosławieństwo i musimy być trzeźwi, musimy tutaj wiedzieć, jak to po prostu jest, że myślę, że to jako, że jeżeli nawet byśmy zaczęli w ogóle mówić o pokorze, pierwsza taką podstawą do mówienia, zanim weszlibyśmy poważnie w temat pokory, to jest przede wszystkim taka zdrowa samoocena, tak? Człowiek nie uważanie siebie na siłę za najgorszego, ale przede wszystkim taka zdrowa, rzetelna samoocena, tak? Jeśli umiem śpiewać, śpiewam na chórze, nie mogę udawać, że nie wiem, ja nie jestem śpiewakiem, jestem, nie wiem, nie mam głosu, nie mam słuchu. To jest fałszywa pokora, to nie jest pokora, tak? Tak, człowiek musi wiedzieć, że rzeczywiście Bóg mi dał te dary, nie mogę się w kąt chować, trzeba to robić, śpiewać na Słowo Boże. Przykładowo, mówię o chórzystach, przykładowo, tak? Ale w tym momencie, jak już śpiewasz, to nie jaki ja mam piękny głos, tylko jaki ja grzesznik jestem. I tam ten śpiew ma być modlitwą, nie tylko wybrzmieniem według nóg i po to, żeby ktoś tam klaskał na dole, nie klaszczał, ale żeby był, nie wiem, żeby nas podziwiał, tak? Może tak, może ktoś podziwia, może ktoś nie podziwia, ale to w ogóle nie powinno w naszej duszy istnieć, tak? Przede wszystkim świadomość swojej grzeszności, miłości, niedoskonałości i tak dalej. To tak nawiasem mówiąc, zaraz pójdziemy dalej, ale zasadniczo im więksi święci, tym większa pokora. I tu można też podać, zapytać się, postawić pytanie, tak? Jak to w ogóle jest, no, jak to zrozumieć. No, człowiek, który żył się na pustyni, tak? Na przykład, tak? Początki monastycyzmu, pustynia egipska, Palestyny, Syrii, tak? Monasterio, które jadło się tam coś raz na dzień, kawałek chleba, trochę wody, dużo pracy, dużo pokłonów, dużo wszystkiego, minimalne ilości, w zasadzie ascetyczne życie takie, że pewnie my byśmy wszyscy z monasteru uciekli, gdyby nas prowadzić w takie ascetyczne życie, jak było to, żadnych wygód, żadnego kontaktu z ludźmi i sama świętość, tak? A ci ludzie mówili, że grzesznik jestem, tak? Jak to będzie możliwe? Czy to obłuda, czy tak gadali tylko na wyraz? Nie, to było prawdziwe. Właśnie pokora. Dlaczego? Ja spróbuję to wyjaśnić tak w trzech myślach. Po pierwsze, to jest natura pokory, że pokora nie jest obłudna, jest prawdziwa. Ci ludzie naprawdę... spróbuję to wytłumaczyć w taki sposób. Wiedzieli jedną rzecz, że nawet tak, dzisiaj mogę nie grzeszyć, dzisiaj rzeczywiście się pomodliłem, dzisiaj rzeczywiście nie uległem pokusie obżarstwa, lenistwa, gadania, gadulstwa, osądzania, ale nie mam żadnej pewności, że jutro nie zgrzeszę, dlatego że nasza natura, dopóki żyjemy w tym ciele, jest ciągle skłonna do grzechu. No, niestety taka jest prawda. Że dzisiaj nie zgrzeszyłem, ale naprawdę nie wiem, czy jutro nie zgrzeszę. Jeśli mam pewność, że nie zgrzeszę, to już jestem nad przepaścią, bo może być tak, że z powodu mojej pychy Bóg czasem dopuści, żeby człowieka trochę coś tam, żeby po nosie dostał, żeby nawet może i zgrzeszył, ale żeby się upokorzył, żeby nie myślał, że jest lepszy od reszty, nie był pewny siebie, żeby pokładał nadzieję nie w sobie, ale w Bogu, tak? Więc święci mieli tą świadomość, że fakt, dzisiaj nie grzeszę, ale muszę się bać, bo jutro, bo moja natura ciągle jest skłonna do grzechu, jak jakoś wirus czy bakteria zamrożona. Dzisiaj nie podnosi głowy, bo nie może, ale dajmy sprzyjające warunki, bardzo szybko się rozprzestrzeni, bardzo szybko panuje i będzie choroba znowu, tak? Więc świadomość tej skłonności do grzechu to jest raz. Druga sprawa, doświadczenie. Święci mieli też doświadczenie, gdzie wiedzieli, że zdarzały się takie przypadki, może nie często, ale się zdarzały, że nawet i wielcy mężowie czasem upadali. I to go nie przeczytać w książce z Bartczyka tam dla jakichś dzieci, bo to są większe tematy, ale zdarzało się, że ktoś wiele lat żył w ascezie, a potem coś się wydarzyło, no i przerosło to jego i Bóg na ziemię, tak? No, dźwigali się, spowiadali się i bywało, że Bóg wszystkie dary im wrócił i wszystko było potem znowu dobrze, tak? Ale takie historie były w Kijowie Pieczerskiej Ławrze, mnich został opętany bisami, trzeba było się modlić, tak? A przecież nie był grzesznikiem, był człowiekiem, który był bardzo rozmodlony, był pustelnikiem, tak? Pojawił mu się rzekomy anioł Boży i tutaj był błąd, to był brak doświadczenia, może jakaś cicha pycha i przyjął to za anioła. No i historię można przeczytać, tylko zaznaczam, tak? I potem doprowadził do biesnowania wręcz, tak? I tego typu historie gdzieś zdarzały się, więc tutaj święci ojcowie zawsze mieli świadomość, że tak, nigdy nie mogę się wynosić, bo nie wiadomo, czy kiedyś tamten jakiś tam upadł, jutro mogę być ja, tak? i nie ma żadnej pewności, że tak nie będzie, więc dlatego tym bardziej jeszcze większa pokora. A po drugie, ludzie, którzy oczyścili swoją duszę, którzy dużo się modlą, którzy właśnie mają pokorę, mają miłość i tak dalej, tak? Zawsze, i też wielką modlitwę przede wszystkim, dotyka ich działanie łaski Bożej. Działanie łaski Bożej jest porównywalne, to jest przykład oczywiście, ale do światła, tak? Wyobraźmy sobie, tutaj zapalimy 5-watową żarówkę, co my to zobaczymy? No ledwo siebie, tak? Ale jeśli zapalimy 100-watową, no to już coś widzimy. A jeżeli zapalimy 4000 wat, to widzimy wszystkie pyłki, kurze, niedoskonałości, tak? Oto źle pomalowane, tam coś, tam pajęczynka w rogu wisi, nie? I święci, którzy mieli ogromną łaskę Ducha Świętego w sobie, czyli ogromne światło Boże, widzieli nawet swoje malutkie niedoskonałości, które zwykły człowiek, który tak w sięgry słowo pomyślenie pominie, nawet nie zauważy, nawet nie pomyśli, że to grzech. A co to za grzech, nie? A dla świętego też był taki grzech jak cierń. On już nie mógł dać rady wyżyć, bo nie mógł tego przeboleć. Jak ja mogę coś tam takiego, co dla osoby nieuduchowionej, o dobra, jest przecież tam, nic się wielkiego nie stało, tak? Więc święci ojcowie, którzy może gdzieś nawet jest coś bardzo malutkiego mieli, jakieś małe niedoskonałości, miał spać 4 godziny, pospał 5 i już miał wyrzuty sumienia, tak? I już go serce bolało, bo miał się pomodlić, założymy o 4 rano wstać na modlitwę, a spał o 5. Człowiek świecki powie, no zmęczony byłem, musiałem, a święty powie, miał, ja grzesznik wielki, tak? Bo nie wypełniłem prawiła swojego. I wsio? Ale chociaż nawet to było ze słabości, a jednak się ciągle upokarzali. Ta pokora trzymała ich w świętości, tak? Więc to, myślę, że no, to jest tylko tak, zaznaczę pewne punkty i myślę, że książkę można napisać na temat pokory, tak? Ale to tak tylko kilka słów. Druga rzecz, to będzie moja własna myśl, taka niewyczytana, ale myślę, że słuszna i prawidłowa, tak przynajmniej myślę. Mianowicie, jak wejdziemy sobie do cerkwi, popatrzymy sobie po ikonach, przykładowo pójdziecie do Sopraśla, dużo ikon, dużo fresków, ładnie, kolorowo i dużo świętych na kolumnach, po bokach, po środku i tak dalej. W ogóle dużo tych świętych tam jest, tak? I teraz nie znam wszystkich tych żywotów, wszystkich tych świętych, tak? Ale mogę zapewnić na 120% jedną rzecz, że na kogo byśmy palca nie pokazali, każdy z nich miał odwagę. Nie ma tam żadnego tchórza. Wiemy, co to jest tchórzostwo, tak? Więc jeżeli ktoś jest tchórzem, to już nie może być świętym. To się wyklucza, jedno drugie wyklucza, tak? Jeżeli popatrzymy sobie, nie mówię o pewnych jakichś tam momentach, święty Piotr się wystraszył, zdradził Jezusa, tak? A to był moment, to była chwila słabości, ale było potem pokajanie, potem była dalsza część życia, propowiedź głoszona, tak, śmierć męczeńska i tak dalej, więc to wszystko, co tam jedna noc, jedna niedoskonałość, to się wszystko wymazało, tak jak nasze grzechy na spowiedzi też się wymazują, tak, więc o tym nie mówimy, jakiś epizod, bo nie każdy od razu święty się urodził, nie każdy od razu był mistrzem, tak, nie każdy od razu był najlepszy i najbardziej pokorny, czy najbardziej odważny, tak? Oczywiście są ludzie, którzy są odważni gdzieś bardziej z natury, są tacy, którzy mają z tym problemy. Niemniej jednak, myślę, że tutaj należy jednak to wyakcentować, że to jest też bardzo ważny dar Boży. I którzy, to taki dar, który może nie jest tym fundamentalnym, ale niezmiernie ważnym. I jeszcze raz powtórzę, że nie ma świętych, którzy byliby tchórzami. Oczywiście ktoś miał większą odwagę, ktoś mniejszą, ktoś był więcej cierpiał, ktoś mniej i tak dalej, ale on jest każdy w swoim własnym życiu, w którymś tam momencie musiał stanąć, musiał się opowiedzieć zdecydowanie po stronie Chrystusa i albo ginął za to i się nie wystraszył. A nawet jeśli miał ten strach, to jednak miłość do Boga, wiara, odwaga były większe niż strach, tak? W zasadzie no zaryzykuję takie zupełnie nieteologiczne twierdzenie, że no tylko albo durny się nie boi, albo taki totalny święty, tak? Więc ktoś, kto jest naprawdę przepełniony jak słońce łaską Ducha Świętego, zapewne tam już nie ma w ogóle miejsca na żaden strach, tak? Przykładowo święty Gabriel z Gruzji, bo akurat ja to troszkę więcej czytałem, po okresie, kiedy musiał ileś tam lat na cmentarzu mieszkać, spał na cmentarzu, noce, nie noce, no każdy by miał spać na cmentarzu, to no nie wątpię, żeby się bał, mniej czy więcej, tak? Przykładowo, czy w jakimś dzikim lesie, no niestety, jesteśmy tylko ludźmi i ja od razu powiem, też bym się bał, żeby nie było tu, że jestem lepszy od reszty, nie? Natomiast on powiedział, przyznał się gdzieś tam do swojego dziecka duchowego, które to potem zostało w książce zapisane, że po tym okresie tych wypróbowań Bóg mu całkowicie zabrał strach. Mówi, nie boję się nikogo, niczego. Nie ma w ogóle takiego uczucia strachu, tak? Ale to święty, jak święty Serafin Sarowski, tego typu podobni ludzie, którzy byli przepełnieni łaską Ducha Świętego, oczywiście ukrywali to pokorą, czasem i roctwem, jak w tym wypadku, i tak dalej. Nie pokazywali tego na ogół, tak? Niemniej jednak, jak się wczytamy w ich życie, w ich czyny, to jednak tam jest moc działania Bożego w tychże świętych ludzi. Natomiast nie każdy był świętym prepodobnym Serafimem, nie każdy był rozświetlony jak słońce, jak święty Serafin Sarowski, czy też inni święci. No, są to święci, którzy są na ikonach, są uznani, kanonizowani, oficjalnie uznani za świętych, ale powiedzmy byli na tym niższym troszkę poziomie, więc nawet jeśli były pewne momenty, kiedy człowiek może się zawahał, może coś, chwilkę się zawahał, ale powiedział nie. Powiedział tak jak Jezus w ogrodzie getsemańskim, przed męką, też wiedział. Gdyby nie wiedział, co go czeka, to może by nie było tego krwawego potu, ale doskładnie, ale wiedział, co dla niego się szykuje, jakie będzie to bolesne, jakie będzie poniżające, tak? Więc dlatego był krwawy pot, dlatego była modlitwa i dlatego nawet, Boże Ojcze, jeśli to możliwe, oddal, ale niech będzie wola Twoja, tak? Czyli wyżej, tak jak Chrystus. Nawet jeżeli ja tutaj mam ten lęk, strach, to jednak nie będzie wola Boża, a nie moje własne, tak? Czyli nawet jeżeli ktoś by szedł na tą śmierć męczeńską przykładowo, tak? I trochę się bał jako człowiek, może nawet bardzo się bał, ale powiedział, bardziej kocham Jezusa Chrystusa, nigdy się nie wyrzeknę i choćby mi nawet cieli na kawałki, to się nie wyrzeknę, tak? Więc wracając jeszcze do odwagi, ona jest bardzo ważna. Ona jest bardzo, bardzo ważna. Jest jednym z darów Ducha Świętego. Mamy u proroka Izajasza wyliczone te dary Ducha Bożego, Ducha Świętego i w listach apostolskich. Już tu nie będę jakichś wykładów. Mogłem się przygotować cytaty, przenieść takie obszerne, żeby każdy to usłyszał, więc też u świętego Pawła znajdziemy ileś tam cytatów, gdzie jest odwadze powiedziane, tak? Więc czy z Ewangelii, w pewnej sytuacji to też wynika i tak dalej, więc ta odwaga to jest też takim darem Bożym, który musi być, bo jeśli by braknie nam odwagi, to sama pokora, chociaż jest prawdziwą pokorą, mamy tu bardzo cienką granicę, tak? Mamy bardzo cienką granicę, mianowicie jeśli by, załóżmy, ktoś jest bardzo nawet i święty, świętobliwy, stara się, tak? I ma dość dużo pokory, to w ogóle już coś definiowaliśmy tam przedtem tę pokorę, tak? Ale jeśli przyjdzie chwila próby, ale w ogóle nie ma odwagi, to może czasem zaistnieć taki moment, że się wystraszy. Że się wystraszy i powie, nie, i załóżmy, nie wiem, czegoś nie powie. Załóżmy, trzeba powiedzieć wyraźnie, nie wiem, coś należy w tym momencie powiedzieć. Ktoś obraża Boga, tak? O, taki, żeby to jasne wyrazić, tak? A my patrzymy, tak? I ktoś powie, nie, bo ja pokorny jestem, to ja... A tak naprawdę, jak popatrzymy do głębokości duszy, to tam będzie strach. To nie będzie pokora. W tym wypadku musi być już ta odwaga. Ktoś, nie wiem, dotykamy spraw politycznych, machnijmy ręką, nie bawmy się w to wszystko, tak? Inne kwestie, można sobie darować, szkoda się sprzeczać. No chyba, że komuś na tym zależy, ale z tym jest na ogół, wiąże się dużo grzechu na ogół i tak dalej. Niemniej jednak, jeśli ktoś obraża Boga, Matkę Bożą, świętych, obraża cerkiew jako całość, bo jeśli mam może tam zażalenie personalne gdzieś do kogoś, niech to tam wyjaśnia, ale obraża, tak? Atakuje, znieważa, nie wiem, i tak dalej, no nie możemy milczeć. W tym momencie musimy powiedzieć, nie, przepraszam, nie możesz tak mówić, nie możesz brać Boga, tak? A jeśli ten człowiek nawet nie zmieni poglądu, bo prawdopodobnie nie zmieni, to nie tu i nie przy mnie. Twoje prywatne poglądy w twoim prywatnym domu to jest twoja sprawa. Ale przy mnie, przy nas, w tym środowisku nie będę tego tolerował, tak? Oczywiście, może być konflikt nawet, może być sprzeciw, może być wymiana słów, ale to będzie dużo mniejszym grzechem niż przytykiwanie. Przychodzi jakiś świadek Jehowy, obraża ci krzyż, obraża Chrystusa, Matkę Bożą, i ty jesteś gorzej jak Judasz w tym momencie, tak? Jeśli na to pozwolisz, nie można. Albo jakaś rzetelna rozmowa, jak się to upiera, to po prostu wyprosić za drzwi i koniec po dyskusji, tak? Są pewne zasady, pewne granice, które nie można przekroczyć, tak? Bo w tym momencie nawet jesteśmy gorsi od tego grzesznika, bo ten grzesznik może być nieświadomy tego, co mówi. Nie ma wiary, to bluźni, tak? Nie ma wychowania, nie ma świadomości, nie ma łaski Bożej, gdzieś opanowany gdzieś pokusą diabelską jakąś, tak? Pod wpływem biesowskim. No więc mówi, co mówi, tak? A my mamy świadomość, mamy wiarę, wiemy, że Bóg jest, nie tylko wierzymy, wiemy o tym doświadczalnie. Są znaki, są cuda, są różne rzeczy, które potwierdzają. Nie, to nie jest taka tylko tępa wiara, że jest tak Bóg, bo ktoś tak powiedział. To nie jest tak. Więc jeśli czułaś wiarę na tym poziomie, no to jeszcze jest trochę biednym człowiekiem, jeszcze dużo się może nauczyć. Natomiast jeśli czułaś wiara jest taka prawdziwa, głęboka, ugruntowana, sprawdzona w życiu, tak, przez modlitwy, przez doświadczenie życia duchowego, cerkiewnego, to wiemy, że na pewno Bóg jest i na pewno jest życie pozagrobowe i to wszystko, co cerkiew uczy, ono jest. Tak? I to takie jest, jak cerkiew uczy. I w tym momencie ktoś nam obraża Boga, Matkę Bożą, to jak my możemy to tolerować, tak? Nawet jeżeli ktoś ojca, matkę rodzonego obraża, tak, to będzie protestować. Powiedzmy, ktoś mamę obraża, no to nie będziemy tolerować, przytakiwać, albo może tak, no wiesz, no może tak, może nie. Nie ma może tak, może nie. Nie i koniec, kropka. I tu trzeba mieć odwagę, tak? I w tym momencie to jest poczytane za sprawiedliwość. I to jest dopiero wyznanie wiary, za które też tak Bóg nagrodzi. Nawet jeśli to jest trudne, owszem, ale Bóg jest po naszej stronie. To jest nasz czasami obowiązek wręcz, nie tylko prawo, obowiązek bronić Boga, bronić cerkwi. Też, i dzięki temu też męczennicy właśnie, o których będzie za chwileczkę parę słów więcej, nie poddawali się. Gdyby oni byli tacy zawsze spolegliwi i pokrywaliby to pokorą, ale tu mówię, pokora, tak mówię, jest fundamentem, absolutnym podstawą. Natomiast wiadomo, że tych darów Bożych jest więcej, tak? Ale dzisiaj zaznaczamy tą odwagę. Ona musi być w równowadze z pokorą. Pokora bez odwagi może stać się, jest blisko tchórzostwa, gdzieś może w pewnych momentach może być bardzo blisko jedno drugiego. Natomiast odwaga też musi być z pokorą. Nawet gdyby ktoś miał dużo odwagi, wielką wiarę i wielką gorliwość, tak? On będzie bronił Boga, tam cerkwi i tak dalej. Dobrze. Ale jak ty pokory nie masz, to się pogubisz. Możesz być bezczelny, pycha już stoi na twoim progu, albo ona już jest, tak? I w zasadzie można być za brak pokory, to się równa brawura, to się równa bezczelność, to się równa błędy, pomyłki. Więc odwaga, ona musi być też równoważona właśnie pokorą. Dlatego jak dla mnie, w mojej osobistej ocenie, myślę, że tutaj jest to, te dwa dary Boże, one muszą być w pewnej równowadze. I cerkiew, tak da się chyba zauważyć, bardziej częściej akcentuje tą pokorę i jest to słuszne, dlatego że, no, może to nieskromnie zabrzmi, tak? ale tak mając troszkę choćby tam 5% pojęcia o życiu duchowym, o tym, co się dzieje między ludźmi, gdzie, jakie są sytuacje, to jednak rzeczywiście w wielu sytuacjach tej pokory brakuje dla wielu osób i dla nas każdego, w zasadzie każdemu z nas brakuje, tak trzeba prawdę powiedzieć. I każdy z nas gdzie ma trochę tej pychy, tak? Czasem to widać, czasem tego nie widać, ale to każdy musi to kontrolować, każdy musi szczerze przyznać, że nikomu tu się aureola nie świeci dookoła głowy, tak? Z tego powodu. Natomiast z drugiej strony ta odwaga może jest, może rzadziej gdzieś tam występuje, może ona tak jakby się rozumie sam od siebie, że ona jest, może jest mniej zaznaczona, ale ona też musi być. I w pewnych momentach musimy po prostu być zdecydowani, konkretni. Jeśli wierzymy Bogu, to wierzymy i pokornie przed Bogiem, inaczej to ujmę, to żeby to tak podsumować, przed Bogiem zawsze absolutna pokora. W swojej duszy nie wynosimy się zawsze pamięć o swoich grzechach, o swoich słabościach, o czym już powiedziałem, jeszcze raz powtarzam, co nie oznacza zakłamania, czyli jeśli mamy te pewne, to nie znaczy, że musimy wpaść w dołkę, w depresję, w taką niską samoocenę, że już nic nie wykorzystamy swoich talentów, bo przecież ja nic nie potrafię, więc chowam się do czarnego dołka, bo myślę, że to pokora. Nie, to już jest depresja, tak? O tym, że należy rozumieć, mieć taką zdrową ocenę, to już powtarzam, to nawet ta Ewangelia mówi, że o talentach. Ktoś dostał 5 talentów, musiał zrobić z nich 10, ktoś dostał 2, musiał 4, ktoś dostał 1, nic nie zrobił i był ukarany, tak, odrzucony przez Boga. Więc każdy ma jakieś talenty, ktoś ma 5, ktoś ma 2, ktoś ma 1, ale jakiś ma, każdy jakiś ma, więc tu musimy być świadomi, tak, mam ten talent, to go wykorzystuje, to zakasać rękawy i do przodu. Z pokorą oczywiście, bez pychy, ale z pokorą, ale robić. Ktoś ma dar organizacji, dar budowy, robi, stara się i tak dalej. To jest konkretny czyn, wykorzystanie swojego talentu, który Bóg dał. I to wszystko za to wypracujesz kolejne talenty, wypracujesz jakieś dobro w błogo cerkwi dla spasienia drugich ludzi, za to Bóg nagrodzi, tak? Ale w tym całym procesie tej pracy właśnie pokora, nigdy się nie pysznić i nie uważasz, że to ja. Ja się kończę bardzo źle, upadkiem zawsze. A i to, co zaznaczyłem, już to jeszcze raz się powtarzam, bywa, że i Bóg ukaże, że tacy ludzie, którzy na przykład osądzają, to jest osobny temat, ale to z brakiem pokory się bardzo mocno wiąże. Drugich, często się zdarza, że ktoś kogoś tam osądza, potem sam w to samo popadł. albo w coś gorszego i potem już się kończy osądzanie, przynajmniej u mądrego. Mądry wyciąga wnioski, drugi raz już uważa na te swoje oceny, osądy. Zaznacza, że co innego jest rozumieć, jak powinno być. Tak każdy powinien rozumieć, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie jest granica, a to jeszcze nie jest osądzanie. My wchodzimy z emocjami, nie wiemy, już mówimy, przeżywamy, co nie swoje, wchodzimy w czyjeś życie, zaglądamy tam, gdzie nie trzeba, bardziej patrzymy na kogoś, jak na siebie, na swoją własną duszę i to zaczyna się osądzanie, zaczyna się pycha, brak pokory i tak dalej, więc przede wszystkim właśnie ostrożność, pokora, cierpliwość i staranie się nie osądzać drugiego człowieka. Natomiast w tym wszystkim, jako taka też przeciwwaga, to musi być czasem tak jak piep w zupie, tak? Jak będzie, nic nie będzie, żadnej przyprawy, będzie to mdłenie. Więc musi być troszkę tej odwagi, konkretności, zdecydowania, żeby stać po stronie zdecydowania wiary prawosławnej, Chrystus, Jezusa, Chrystusa, świętych Bożych, świętych prawosławnych i Matki Bożej. Nie, bo może tak, może nie. Nie filozoficznie, ale zdecydowanie i konkretnie. Z pokorą. Bo jak nie jesteśmy teologiem, tylko zwykłym parafianinem, to też nie rzuca się do baciuszki, że ja teraz obrońcę prawosławia, a ty tu coś pomyliłeś się w jakimś tam modlitwie. No, nie nasza, nie wasza rola, tak? Od tego jest biskup czy inni duchowni. Jeden drugiemu może uwagę zwrócić. Także tu też właśnie tym takim obrońcą ortodoksji, wszystko musi być w równowadze. Wtedy już brakuje pokory, tak? Znowu, jeśli ktoś jest taki wielki ortodoks, że już będzie taki gorliwy, odwagę i ma dużo, znowu wracamy do punktu. Braknie pokory, zaczyna się bezczelność, zaczyna się zarozumiałość, zaczyna się pycha i mamy, czyli tak naprawdę dwie siły, które się równoważą. Pokora i odwaga razem, te dwa dary Boże muszą być tutaj. Tak? Razem ze sobą w parze i to bardzo, bardzo mocno. Teraz tak, jeśli chodzi o męczeństwo, kolejny punkt tutaj, który właśnie postaram się jakoś w paru słowach przynajmniej przybliżyć, przeanalizować. Po pierwsze sama definicja słowa męczennik, po grecku martyr, czyli świadek. Człowiek świadczący o prawdzie. Prawdą, jak sam Jezus Chrystus powiedział, ja jestem prawdą, drogą i życiem. Tak? Jezus jest tą prawdą, więc to wszystko się, jeszcze raz wracamy do samego początku, opiera na Jezusie Chrystusie i tak dalej. Więc ludzie, którzy oddali swoje życie, w którymś momencie byli zmuszeni do oddania swojego życia, bo byli postawieni w takiej sytuacji, że albo wyrzekasz się, albo cię zabijemy, tak? I wybierali śmierć, ale nie poddali się i nie wyrzekli się Jezusa Chrystusa, więc świadczyli o prawdzie, świadczyli o tym, że nie można dwóm Bogom się kłaniać, mamy tylko jednego i tutaj nie ma, że tak, nie może, diabeł z Bogiem nie chodzi w parze, to są zupełnie inne siły, więc jeśli ktoś chciałby jedno z drugim połączyć, nie połączy ognia z wodą. W tym momencie wyrzeka się Boga. Trzeba w takiej sytuacji być, że niestety, tak jednoznacznym i konkretnym i to też otwiera drogę do Carstwa Bożego. Przyczyny prześladowań. Dlaczego? Myślę, że w istocie rzeczy taką pierwszą przyczyną to jest grzech człowieka. Nie byłoby grzechu, nie byłoby cierpienia. Wiadomo, że człowiek nie został stworzony do cierpienia, ale to ludzie przez nieposłuszeństwo, czyli przez grzech, byli poddani próbie. Adam i Ewa nie zdali tej próby, posłuchali węża i skończyło się to, jak wiemy, tak? No i to jesteśmy poddawani próbie, ale też ta skłonność do grzechu, ta nasza popsuta natura generuje to, że gdzieś skłonni jesteśmy na ogół częściej do grzechów. Łatwiej one przychodzą, a dobre uczynki trzeba się jednak starać, na ogół trudzić, żeby coś dobrego tutaj zrobić w swoim życiu. No i wiemy, jak to jest, że niestety te grzechy są i tak jakby tak patrzeć bardziej teologicznie, głębiej w to wszystko. Ja tak nie jestem teologiem, więc tak dalej nie będę analizował, ale taką praprzyczyną to jest grzech. Nie byłoby grzechu, nie byłoby cierpienia, nie byłoby tego wszystkiego, co jest. Ale mamy świat, jaki mamy, w nim żyjemy, więc takie są realia. Natomiast taka nieco patrząc tak nieco płycej, no przyczyna jest taka, że w zasadzie słowa Chrystusa już przepowiadają, co będzie. Jeżeli ze mną drzewem żywym to zrobili, co tobie z wami zrobię, z drzewem suchym, tak? Mówi, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować, tak? I są zapowiedzi też, że będą was stawiać w synagogę przed królami, przed cariami, tak? I będą was prześladować, będą was przepytywać i tak dalej, więc jest w Ewangelii dużo. Już są zapowiedzi Chrystusa, że taki będzie los chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że diabeł działa w tym świecie i po prostu niestety, ale są niektórzy ludzie pod jego wpływem, są ludzie, którzy gdzieś tam poddają się, bywa, że się nawracają później, ale do pewnego momentu nie wszyscy się nawracają, to jedna prawda, ale też niektórzy się potem nawracają. Natomiast gdzieś do pewnego momentu ludzie, którzy byli poganami, jakimiś ludźmi, którzy no, kłaniali się fałszywym bożkom i oni po prostu nie mogą cierpieć prawdy Bożej. A nawet jeśli ten człowiek sam z natury swojej byłby może i obiektywny, ale z tego względu, że nie należy do Boga, to diabeł ma do niego wpływ, ma na niego wpływ duży i może nasyłać pokusy, można generować różne emocje, nienawiść, to inne rzeczy, które diabeł nosi w sobie, on przerzuca to na ludzi, nagle podburza kogoś, podburzał cesarzy rzymskich, którzy nie mogli spokojnie usiedzieć i chrześcijanie niczego tam złego nie robili, tak? Żyli sobie spokojnie, pobożnie, bardzo pobożnie, bo pierwsi chrześcijanie byli świętymi tak naprawdę. Myślę, że w większości wypadków, jak święty Paweł pisze list do świętych tej cerkwi, tak? Naprawdę poziom życia duchowego był wyższy jego z obecnie i mimo wszystko nie mogli tego ścierpieć. Wiadomo, były tam jakieś przyczyny, bo nie chcieli uznać cesarza za Boga i tak dalej, ale diabeł pobudzał tych pogan, więc ten schemat się powtarza niestety, że zły duch jak może tak się mści? Wiemy, że na ile Bóg pozwoli, bo to Bóg jest, Bóg rządzi. Niemniej jednak wiemy, że diabeł mimo wszystko, że nie może wszystkiego zrobić, co chciałby zrobić, jego władza jest ograniczona w tym świecie, bo zbawcą, królem, zbawicielem i panem właściwie jest Bóg, tak? Niemniej jednak wiemy, że diabeł nie został całkowicie unieszkodliwiony, działa w tym świecie. I nasyła, raz, że nasyła pokusy, nasyła, próbuje gdzieś każdego człowieka sprowadzić, strącić z drogi zbawienia w taki czy inny sposób. Natomiast jeśli się to nie udaje, to bywa, że jeśli Bóg dopuści, to generuje i też prześladowanie. Tak w historii cerkwi się działało. Oczywiście to też trzeba to zaznaczyć jedną rzecz, że to się dzieje też z dopustu Bożego. Bywa tak, dam taki jeden prosty przykład, nie powtórzę już teraz, ale byliśmy niedawno w jesieni w Gruzji, jednego z znanego ojca, bardzo autorytetywnego, bardzo, bardzo świętego, nie powiada, mówi, jak to zaczęło się z Gruzją, jak się zaczęły prześladowania. Prześladowania na jazdę zaczęły się od grzechu. Król się zaczął żyć grzecznie, ludzie zaczęli żyć grzecznie, wszyscy zaczęli żyć grzecznie, zaczęło się rozpusta, upadek moralny. I wtedy jako taki bicz Boży przyszedł Bóg. Nie nasłał, ale diabeł nasłał, a Bóg pozwolił. Bóg mógłby tam postawić, nie wiem, legion aniołów, armię całą. Powiedział, nie, nie przyjdziecie, nie przejdą. I nie przejdą, tak? Mamy w Starym Testamencie historię, jak święty archanioł Michał od jednej nocy zabił 185 tysięcy żołnierzy króla Sennacheryba. Mogło być tak. Archanioł Michał wystąpił, wybił ich tam, wybił na drodze i nawet by nie wkroczyli, tak? Jeśli, ale jednak Bóg dopuścił. Po co? Dla pokajania, dla kto zginął, to zginął, tak? Ale cała reszta musiała się kajać, musiała się spowiadać, musiała się uderzyć w piersi. To za nasze winy, za nasze grzechy, to przez nasze, tak? Więc czasami rzeczywiście jest tak, że Bóg może dopuścić takie rzeczy. To Bogu wiadomo, Bóg tym wszystkim uprawia. To trudno, żeby się nie wymądrzać, ale faktem jest, że nie dzieje się nic bez dopustu Bożego, tak? Jeśli Bóg nie dopuści, to diabeł też nie ugryzie. Druga rzecz jest taka, że to też gdzieś czytałem w kilku książkach, nie zacytuję teraz, od razu powiem szczerze, nie zacytuję teraz. W zasadzie w wielu wypadkach męczeństwo jest uwieńczenie dobrego życia danego świętego. Ktoś nie tylko, że go tam zabili i tyle, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na jego życie, to życie już wcześniej było Boże. To człowiek był taki czysty, świetlany, miły Bogu, tak? A męczeństwo jest tylko koronowaniem, jest takim troszeczkę na wzór Chrystusa, mniej więcej tego typu schemat działa, gdzie Jezus też przeżył to życie, nie grzesząc. Najpierw w cichości, w ukryciu. Potem 3 lata głosił prawdę. Żył i nie zgrzeszył, a jednak go zabili. Więc niektórzy święci rzeczywiście naśladują samego Jezusa Chrystusa. Oczywiście w pokorze i nie można się do Chrystusa porównać, ale jednak mniej więcej ten sam schemat działa, że męczeńska śmierć jest potem tylko koroną chwały, jeszcze większą. Potem święty otrzymuje nagrodę. Raz, że był prepodobny w swoim życiu, czyli upodobniony na wzór Jezusa Chrystusa, nie grzeszący, a z drugiej strony potem jeszcze otrzymał koronę męczeństwa. I teraz myślę, że powiem jeszcze jedną rzecz, która jest niesamowicie ważna i tutaj to należy wyakcentować i dobrze zapamiętać to co teraz będzie. Mianowicie, po pierwsze, na męczeństwo, obyśmy nigdy takich czasów nie dożyli, ani my, ani wasze dzieci. Natomiast na męczeństwo nigdy nie można iść samemu, bo ja chcę, bo ja będę, bo ja pokażę. Jest to zakazane i nie można. Nawet jeśli gdzieś w Żywotach Świętych znajdziecie jakieś tam poszczególne przypadki, że ktoś gdzieś tam sam, tak, miał tą odwagę, nie uciekał, nie unikał, bo są takie gdzieś historie, to one są wyjątkami, to nie jest wzorzec, tak? W ogóle nawet są trzy kanony, nie wiem, czy świętego, pewnie świętego, bo w niebiosach jest to pewnie święty, arcybiskupa aleksandryjskiego, świętego Piotra i arcybiskupa aleksandryjskiego, to było około 300 roku, czyli jeszcze w tym czasie, kiedy były żywe prześladowania, bo wiadomo, że edykt mediolański to był 313 rok, kiedy zalegalizowano chrześcijaństwo i no, praktycznie skończyły się prześladowania, które jeszcze gdzieś tam przez chwilę były, ale powiedzmy, że do 313 roku chrześcijanie byli mordowani bardzo często. Były to fale, może nie co dnia, ale były to fale prześladowań, które co kilkanaście, kilkadziesiąt lat od nowa i od nowa dotykały różnych obszarów Imperium Rzymskiego przede wszystkim. Natomiast właśnie w tym czasie w Aleksandrii żył arcybiskup Piotr. I nie będę już teraz cytował, mógłbym to wydrukować, już nie chciałem was zamęczyć. Niemniej jednak tam jest bardzo wyraźnie wypunktowane, że w żadnym wypadku nie można samemu iść na cierpienie. Jest to pycha. Jest to pycha. Jeśli mówi Chrystus w Ewangelii coś takiego, znaczy zwrócimy uwagę, że jeśli was prześladują w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Mówi, nie mówi, jeśli was prześladują, to dajcie się zabić i już będzie po cerkwi, tak? Nie. Uciekajcie do drugiego, jeśli tam nie ma prześladowań. Czyli nawet jeśli inaczej, byśmy tak zaryzykuje takie twierdzenie, jeśli, nie wiem, w tym kraju chcą nas zamordować, ale otwarta granica i nikt nie, to już lepiej tam pojechać, wyprowadzić się, nie wiem, do drugiego kraju z boku, owszem, niewygodne, zmiana życia, niż tak go bezmyślnie iść na męczeństwo. Tu mamy taki, wiele przykładów było takie, załóżmy, dla mnie się podoba bardzo życie świętego Własja, bodajże arcybiskupa Sebasty, dzisiejszej Turcji. Ja tylko zaznaczę, polecam, u świętego Dymitra Rostowskiego czytałem, przepiękny żywot, przepiękna osoba. Zaczęły się prześladowania i zaczęli Rzymianie ganiać, mordować, prześladować, ale jakoś tak wyszło, że do biskupa nie doszli. No nie doszli, no nikt nie przeszedł do jego domu, gdzie on mieszkał. No więc już nic nie można było zrobić, bo wszystko było, powiedzmy, zblokowane, wszędzie wojsko, wszędzie łapią, ale no Władykę właśnie nie ruszyli. No więc nic innego nie mogą już zrobić. Pomyślał sobie tak, w żywocie, tak pisze, no skoro mnie nie zabijają, to już nie będę sam szedł, bo jestem potrzebny cerkwi, może przeżyję. Więc pakował plecak, poszedł do lasu, znalazł pieczarę, zaczął w tej pieczarze mieszkać, zaczął się dużo modlić, podwigi ascetyczne, pewno post, bo tam coś tam jeść, jakieś owoce, korzonki i tak dalej, więc post, modlitwa. Jak wiemy, z żywotu dokonał wiele cudów, uzdrawiał zwierzęta w lesie, a potem, kiedy miał być męczennikiem, 3 razy przysnął mu się Chrystus w nocy. Wiadomo, ze snami trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. Niemniej jednak, czasem sny od Boga są pewne rzeczy, więc mamy i w Biblii o tym. Więc tym razem, żeby to nie było wątpliwości, że to nie jest jakiś sen, przypadek, ale 3 razy mu się Chrystus pokazał. Budził się i znowu Chrystus mu się pokazuje we śnie. Mówi, dzisiaj przyjdą po ciebie Rzymianie, już nie uciekaj. Jestem moją wolą, zaświadczę, że o mnie musisz, tak jak biskup, godnie wykazać się do końca wiarą, odwagą i zaświadczyć o prawdzie przed tymi jazycznikami. I tak się stało. Potem to wszystko, co się wydarzyło, jest bardzo, bardzo ciekawą historią, wręcz niesamowitą, więc polecam żywot. Jeden z naprawdę z tysięcy innych żywotów. Niemniej ten moment, kiedy nie chcieli go zabić sami, poszedł, odszedł. Więc odszedł, był pewien dopiero okres czasu, dopiero kiedy było to wolą Bożą, to w tym momencie oddał życie za Chrystusa. Jeśli by nie było to wolą Bożą, to by wrócił do diecezji i odnawiał życie cerkiewne. Zawsze ktoś jednak tam przeżył, ktoś się schował, więc potem znowu cerkiew się odrodzała i ta krew męczenników stała się umocnieniem cerkwi, stała się tą mocą duchową. Mocą duchową, bo powiedzmy, jak to zrozumieć, no zabili ludzi w jako tą moc, tak? Ale ci ludzie pokonali szatana. I moc diabelska się zmniejszała, dlatego że diabeł nie może, nie pokona. Myślę, że ja was tu dam, wy się wyrzekniecie. Oni się nie wyrzekli. Ten tysiące ludzi zginęło za Chrystusa. Fakt, byli tacy, że wyrzekali się. To jest tak na marginesie druga prawda, że nie wszyscy, zawsze w 100% był potem nawet problem w cerkwi, co z takimi robić, ale przyjmowano przez pokajanie, wracali do cerkwi, tak? Niemniej jednak ta siła, ta i krew przelana, ta wiara pokonywało na poziomie duchowym szatana. Diabeł już nie chował się ze wstydem. I łaska Boża jeszcze większa się wylewała na cerkiew i jeszcze większa błogodać było. Jeszcze więcej ludzi przychodziło do cerkwi i jeszcze więcej nowych pogan się nawracało i moc Boża była w cerkwi. Cuda były i znaki i różne rzeczy dzięki temu. Tak? Więc to potem jednak w konsekwencji i tak umacniało cerkiew. Więc wracając jeszcze do tego momentu, po pierwsze nie można samemu, tak, bo ja chcę. Dlaczego? Bo to już jest wyraz pychy. I tutaj to właśnie arcybiskup Piotr i też inni święci o tym mówią, mianowicie bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie wytrzymać męki. Taka jest prawda. Kto, żebyście to sprawdzili, bardzo prosto, iść do dentysty, proszę mi robić zęba bez zastrzyku, bez znieczulenia. No niestety będzie to bolało. Tylko zwykły ząbek, jest dziurka w tym ząbku, tak? A jeśli ktoś by ten zęby niszczył, wyrywał, no nie, straszne rzeczy robiono, tak? A to będzie ból niesamowity, tak? Więc my na ogół tego bólu nawet w większości może nie dość, no kto gdzieś był pokrojony na operację, to wie jak to boli, tak? Zwłaszcza jak przestanie tabletka działać, czy zastrzyk przeciwbólowy. Może ktoś tego nie doświadczy. Ja tutaj, to świecka historia, ale pamiętam relację jakiegoś reportera, który w Afryce był. Jakaś lokalna rozruba się zaczęła tam, nie? No i ktoś mu przestrzelił płuco z karabinu. I pamiętam jego słowa, mówi tak. Był tak straszny ból, że nie spodziewałem, ja wiedziałem, że to boli, ale nie myślałem, że tak boli. Poczułem potężne uderzenie, jakbym ktoś potężnym młotem uderzył w pierś, w klatkę piersiową, leżałem na ziemi, a ból był, to tylko dziurka, tak? No co to tylko dziurka? Ból był tak straszny, że nie byłem w stanie się dźwignąć. Było tylko przestrzelone płuco, nie serce. Przeżył potem relacjonowo, tak? Więc tylko dziurkę mu zrobili, a przerosło jego wyobrażenie o bólu, tak? A jeśli kogoś się tną na kawałki, a poczytamy sobie żywoty świętych, więc tam są czasem straszne historie. Po prostu bardzo, bardzo tych ludzi gnębili, gotowali w oleju, smażyli, piekli. A ci jeszcze potrafili odpowiadać złoczyńcom i wyznawać Boga i jakby ich to nie bolało. Ale w czym tajemnica jest? Po prostu Bóg dawał im moc swoją. Może nawet i odbierał po trochę te cierpienie, a nawet jeśli nie odbierał, to dawał im tak potężną moc, która jest dla nas niedostępna i może niezrozumiała, ale są to fakty, że oni wszystko wytrzymywali. Dlaczego? Dlatego, że już nie siła była w nich, tylko była siła w Jezusie Chrystusie i w Duchu Bożym, który na nich schodził w tym momencie. I w tym momencie oni dotrwali do końca. Natomiast jeśli ktoś by był bez woli Bożej, ze swojej osobistej pychy, to Bóg się pysznym sprzeciwia, mówi Pismo Święte. Pokornych miłuje, a pysznym się sprzeciwia. Więc tutaj, jeśli ktoś jest pokornego ducha i pamięta o swoich słabościach, marnościach, wracamy znowu do pokory, swojej niedoskonałości, o tym, że ja mogę zdradzić i mogę sprzedać, bo mi się tylko wydaje, tak? Święty Piotr też był taki bohater, hura bohater, tak? I rzeczywiście to wynikało z miłości, z gorliwości, to nie było fałszywe, to było prawdziwe, ale jeszcze nie było tej błogodati Bożej i co? Wystarczyło spotkanie z tym, 3 razy się wyparł ten samej nocy, mimo tego, że był ostrzegany, a jednak bardzo szybko wymiękł, tak? W obliczu zagrożenia. Zapomniał o ostrzeżeniu Chrystusa. Nie znam, tak? Mnie nie ruszajcie. Zwykła ludzka reakcja obronna już po wszystkim, tak? Czyli nie można ufać sobie. To święty Piotr jest takim fajnym przykładem, że nie ufajmy sobie. Ja powiem za siebie. Kiedyś dawno, to nie wiem, 20 lat temu, ja bym też, ja nigdy, ja tam twardy będę, tak? Dzisiaj wiem, nie ufam sobie. Nie, że coś zrobiłem, nie zrobiłem niczego takiego, ale wiem, że człowiek nie jest tu bohaterem, spokojnie, nie podnosi głowy do góry. Jeśli nawet by taka była próba, to ufam tylko w Bogu, pokładam nadzieję nie w sobie, w żadnym wypadku. Nawet można być, nie wiem, mieć silniejszy charakter, być bardziej taki, nie? To nie pomoże. To się może wszystko skończyć, bo mogą sytuacje, które człowieka przerosną i nagle po wszystkim, nasza odwaga pęka, psychika się łamie i nie wiadomo, jaka będzie nasza reakcja. Więc tylko pokładaj ufność Bogu, czyli wierność Bogu, spokora i ufność. I teraz, jeśli rzeczywiście nie da się wyjść już z sytuacji, tak, dany męczennik jakikolwiek, tak, nie mógł się schować, nie mógł nic innego zrobić, nie wiem, złapali, no i zawlekli na śmierć, tak, no w tym wypadku to już musi być odwaga. Odwaga, ale z pokorą. Pokora przed Bogiem, a taka ludzka i też duchowa odwaga, że nie wyrzeknę się, nie będę się kurczył, nie będę się zginał, nie jestem gorszy, nie będę się tutaj uważał za gorszego, albo jakieś miał kompleksy, jakieś inne rzeczy, tak? Tutaj, przepraszam, taka dygresja. Jaka nasza odwaga, to każdy niech sam sobie popatrzy na siebie, bo nie mówię do nikogo, ale ja przyznam się, też miałem takie sytuacje, zwłaszcza gdzieś tam dawniej, przed monasterem. Wystarczy tylko przejść przed cerkiem, ludzie się patrzą, przed krzyżem. Sam miałem taką sytuację, wiele razy w mojej wiosce stał krzyż, przy przystanku autobusowym, a wioska była w większości katolicka i to tacy katolicy, no niezbyt lubiący cerkiew, tak bym to wyraził. No i wiedziałem, że trzeba znak krzyża na sobie uczynić, ale tak się wstydziłem, no. A co pomyślą, co powiedzą? Jakaś taka trochę lęk, wstyd, strach, nie brak wiary, ale czy brak świadomości, ale tak patrzyłem na nich i nie mogłem się przekonać. W końcu nabrałem odwagi i myślałem, róbcie co chcecie tam, nieważne. Ja tak... Tyle. Nie zjedli mnie, nic nie gadali. Może ktoś się popatrzył, na to się skończyło, ale ta historia, wiemy, że powtarza się wielokrotnie. Każdy dziś, bardzo często ktoś jest w pracy, na stołówce, powinien się, nie lubię tego słowa, przeżegnać, ale powiedzmy po katolicku, polsku, przeżegnać się, uczynić znak krzyża na sobie. Może nie, bo tam to się patrzy, na co pomyślą koledzy, że ja taki święty, pobożny. No i tak naprawdę już tak trochę nie potrafimy się przyznać do Chrystusa tak przy wszystkimi, tak? I ja zaznaczę, że nie trzeba eksponować swojej wiary na pokaz, jak protestanci stawać na środku ulicy, gdzieś tam na krzyżówce i tam z Ewangelią, jak świadkowie Jehowy ma chodzić, tam wszystkich nawraca. Niekoniecznie. Bądźmy sobą, bądźmy normalni. Ktoś nie jest apostołem, nie ma błogosławieństwa, no to niech nie wyskakuje przed szereg, ale kiedy trzeba się, nie wiem, znak krzyża na sobie uczynić, czy pomodlić, czy powiedzieć, tak, jestem wierzący. Tak, jestem wierzący i tyle. I tu trochę odwagi pomaga. Pamiętam taką sytuację w mojej klasie. Może ktoś tam to słyszy, kto mnie zna. Ale taka prosta sytuacja sprzed 30 lat ze szkoły. Kolega, który nie był święty, ale był troszkę naturalnie odważny, nie? Były takie dwie, trzy sytuacje w ciągu 5 lat technik, które widziałem, tak? Coś tam było o Bogu i pytanie, kto jest wierzący, kto nie, nie? I tak po sobie patrzę, jakby ktoś miał zjeść, nie? Bo tam było paru rzeczywiście takich ciemnych typów niewierzących. Nie, od razu cała reszta sparaliżowana. No tak, ja jestem wierzący. Odważnie, konkretnie na temat. Tyle. I nie ma, że to, bo co koledzy powiedzą. Tak, ja jestem wierzący. Pokazał. Drugi raz jakiś tam jeden też taki trochę nienormalny chciał na krzyż coś tam nakleić. Z piwa naklejkę, tak? Krzyż w klasie, a ten będzie... A ten do niego od razu. A co ty? Zdumiałeś? Siadaj. Chociaż nie, że to nie był duży facet taki muskularny, zwykły chłopak, tak? Ale od razu konkretnie na temat, odważnie. I co? I szczerze to podziwiam go. Może ma mniej odwagi jak on nawet. Bo ja tego nie powiedziałem, powiedział. Co ty, siadaj na miejsce. Co tobie odwaliło? Konkretnie na temat i nawet go nie obraził, tak? Tylko, że po prostu zwyczajnie zaprotestował, postawił się, powiedział, no i co? I w tym momencie ten człowiek unika grzechu, tak? A jakby tak patrzył, no tak, a co ja zrobię, co pomyślą, a może to zdajmy tę naklejkę, jak wszyscy z klasy wyjdą, tak? To już takie jest troszkę się wyparcie Chrystusa. Nieformalne, małego rodzaju, małego formatu, ale jednak jest, tak? Więc to jest taki naprawdę bardzo też niebezpieczny moment, o którym Jezus mówi, że tam kilka razy w Ewangelii to powtarza, jeżeli ktoś nie przyzna się do mnie przed tym pokoleniem przewrotnym, nieprawym, to ja się do niego nie przyznam. I to jest niebezpieczna sytuacja. Można być bardzo wierzącym, można być ikony, można czytać kanony, pokłony, akafisty, można do cerkwi chodzić regularnie, być zasadniczo dobrym człowiekiem, ale nie przyznać się do Chrystusa tam, nie wiem, ileś razy w życiu. Bo to w pracy, bo to w szkole, bo tam gdzieś. No i może być rozczarowanie. Okazuje się, że kiedy było wszystko dobrze, to jesteśmy wierzący. Kiedy przyszła chwila krytyczna, to nie, to ja się schowam, to ja nie powiem, to ja się nie przyznam. No i w tym momencie już można niestety podpaść pod surowy sąd Boży. Jaką miarą mierzycie, tak będzie wam odmierzone. Ewangelia to mówi, tak? Jak sądzicie, tak będziecie sądzeni. Wy wybaczycie, będzie wybaczony. Nie wybaczysz, nie będziecie wybaczony. Ojcze nasz, tak? Ty się przyznasz do mnie, ja się przyznam do ciebie. Ty się nie przyznasz do Boga, Bóg się nie przyzna do ciebie i koniec. Tu nie trzeba filozofii żadnej, prosty człowiek to zrozumie, tak? Więc tutaj trzeba na to bardzo uważać, więc jeśli my czasami gdzieś tam przed cerkiem, krzyżem, czy w jakimś innym świętym miejscu, czy przed obiadnym posiłkiem wstydzimy się, boimy krzyż zrobić na sobie, a co by było, gdyby ktoś nam postawił nóż pod szyję, albo powiedział, wyrzeknij się Boga, bo inaczej to ty zaraz zabije? No nie miejmy takiej pewności, że na pewno... No nie wiadomo. Więc dlatego tego się trzeba bać i przede wszystkim też prosić Boga o jedną bardzo ważną dar Boży, o wierność. Tak jak święty Jan Bogosław. Fakt, nie został zamordowany, ale on przeżywał te męki na krzyżu, przy krzyżu na Golgocie, stał razem z Chrystusem. Dlatego też mu Bóg potem dał tą nagrodę, że wszyscy apostołowie musieli jeszcze zginąć śmiercią męczeńską, bo się wystraszyli, tak? A on się nie wystraszył. On nie wiedział, jaki będzie koniec historii, my już wiemy, tak? Mogli go też postawić jeszcze jeden krzyż, to jest uczeń Jezusa, dodawaj to na krzyż, też się zabijemy, tak? Nie ma żadnych gwarancji, może żołnierze pijani mogą tam mogli zadziobać, albo Żydzi kogoś tam napuścić i różnie mogło być, a jednak poszedł odważnie, tak? Nawet jeśli się bał, to stał koło swojego nauczyciela, koło swojego Zbawiciela, stał twardo i pokazał, że jest odważny i wierny przede wszystkim, bo z tego to wynika wierność. To oczywiście wynika potem z miłości, więc ja nie chcę o wszystkim teraz. Niemniej jednak wierność, więc Ja myślę, że jeśli nawet każdy by, to taka moja osobista myśl, nawet w kilku prostych swoich słowach, bo nie trzeba kolejnego akafistu szukać na ten temat, czy może kolejnej jakiejś wielkiej modlitwy, ale jeśli się modlimy, to choćby w kilku prostych słowach prosić o jedno: Boże, nawet jestem słaby, grzeszny, niedoskonały, tak? Ale mimo wszystko pozwól, żebym zawsze do końca życia, do posledniego wzdychania był Tobie wierny, żebym Cię nigdy nie zdradził, nigdy nie sprzedał, nigdy się nie wyrzekł, żeby coś mi nie stało się przypadkiem, nawet czego nie zaplanuję, żeby nie było tak, że już nie wiedziałem, nie wiem kiedy, a nagle, o, wyparłem się Boga, tak? A były takie historie. Historia taka, znana, dość szeroko znana. Szedł posłusznik, to było bodajże w Ziemi Świętej. Zapewne opisany, jaki tam był jakiś starzec, jaki monastrum, nie trzyma mi się to głowy, ale historia taka. Gdzieś po drodze był wysłany, oczywiście z błogosławieństwem, po coś załatwić po drodze. Przyszedł do niego jakiś tam rabin żydowski, czy jakiś tam Żyd uczony. I zaczął go tak podchwytliwie, a wiesz, a może to ten wasz Jezus, to jednak nie jest Bogiem, wiesz, a to nie jest takie oczywiste, a może to nie jest Mesjasz, wiesz, bo my mamy wątpliwości, a ten nikt zamiast go tam wygnać albo mu konkretnie powiedzieć, weź co, to nie gadaj, bo ja wiem, tak, jaka jest prawda i nie musisz mnie tutaj bałamucić, nie? A on tak, może tak, no tak, no może masz rację, może tak filozoficznie, grzecznie i tak się ułożył z nim, no nie zaprotestował, tylko no może masz rację, no może nie masz, ale może tego, no. Starzec był prozorliwy, przychodzi do monastoru, brama zamknięte, nie puszczają. Stoi, puka, w końcu przychodzi jakiś, to się Boga wyrzekłeś po drodze. Gdzie? Ja? Kiedy? Nawet jemu nie przyszło do głowy. A potem starzec wysłał, mówi, szedł Żyd z tobą i zaczął obrażać Jezusa Chrystusa, zaczął podważać Jego misję, Jego mesjaństwo. Powiedział, to nie jest Mesjasz, tak? A ty powiedziałeś co? No, że no, może nie jest, tak? No to już nie powiedziałeś prawdy temu człowiekowi. Przestraszyło się tylko człowieka, który może nic by ci nie zrobił, nie zabiłby cię. Zwyczajnie by na ciebie pan pogadał, poszedłby sobie naburmuszony. Tylko tyle, tak? A już nawet tego nie potrafiły znieść. Więc takie sytuacje mogą się zdarzyć. Więc to ty bądźmy czujmy, bądźmy uważni, ale przede wszystkim uważajmy, prośmy Boga, żeby nigdy takiej historii nam się nie przetrafiła. Jeśli nawet, to żebyśmy byli konkretni, zdecydowani i mieli jasny umysł. Nawet jak nie potrafimy teologicznie odpowiedzieć, to przynajmniej nie słuchać takich heretyków, czy jakiś obrażający Boga, przerwać i koniec, kropka. Jak sobie mówisz? W swoich czterech ścianach, ale tutaj. Więc tak bym to ujął. Więc żeby to jakoś podsumować, podsumuję to tak, że w naszym XX wieku było bardzo wielu męczenników. Mamy Związek Radziecki, miliony ludzi zginęło za Chrystusa. W Europie, w innych krajach też mordowano. A dzisiaj się morduje ludzi w Syrii. O tym w mediach głównego nurtu chyba raczej nie mówią. Natomiast w kanałach internetowych, zresztą parę dni temu w Syrii wyłączono internet na poziomie całego kraju, więc nikt już nawet, bo ci dżihadiści sami puszczają filmiki do internetu, nawet już nie puszczą, bo internet przynajmniej, nie wiem jak teraz, ale nie działał, więc mordują chrześcijan i prawosławnych, bo cerkiew antiochejska też w Syrii mamy cerkwie nasze prawosławne. I też inne odłamy, tak zwani jakobici, czy inni, czy może katolicy, jacy są, ale to też są chrześcijanie. I mordują za Chrystusa, zabijają za krzyżyk i tak dalej, więc nie wiemy, ile czas pokaże, Bóg to w swoim czasie odkryje, ale zapewne tysiące nowych męczenników w naszym czasie, w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu to się dokonuje, więc dziękujmy Bogu, że mamy tu spokój i żeby nigdy taka bieda do nas nie doszła. Także to szanujmy Boga to, co mamy. Dziękujmy Bogu. Nie czekajmy czasem na te lepsze czasy. Lepsze to mamy teraz, tak? Żeby nie było gorszych. A druga rzecz, tak już na koniec. Myślę, że coś tam przegapiłem, czegoś nie powiedziałem, bo dużo myśli, a to tak wszystko z głowy, ale jedna rzecz. Polecam wszystkim, kto nie czytał. Wydana została przez Metropolię książka napisana przez znanego z wszystkim Jarosława Harkiewicza o męczennikach naszych z XX wieku, naszych, tych cerkwi polskiej, tak? Którzy się tu urodzili na terenie cerkwi polskiej, czy też mieszkali nawet się za wschodnią granicą, ale tutaj w naszej polskiej cerkwi działali. Czytałem, naprawdę polecam. Myślę, że wiele tychże świętych nie jest dla was znanych. Historie są niesamowite. Nawet jeżeli ci święci nie są z tej górnej półki, jak święty Serafin, święty Georgi Pobiedonosy, czy święty Panteleimon, czy jako święta Wielka Katarzyna, Barbara, wiadomo, to już są najbardziej znani święci w cerkwi. Niemniej jednak to są święci z naszego terenu, Mieliśmy ostatnio posiedzenie synodu, będą kolejni jeszcze święci kanonizowani, tak zwani katyńscy, ale to po prostu nasi prawosławni, którzy zginęli w Katyniu. Myślę, że to będą podobne historie do tych opisanych w tejże książeczce. Polecam kupić i mieć w domu. Przeczytać, naprawdę lektura na post jest świetna. Jeden, dwa wieczory przeczytacie, a dużo się dowiecie o ich życiu za naszych czasów, w naszym XX wieku, za życiu na waszych rodziców, względnie dziadków, tak? Co się działo na Zamojszczyźnie, ilu baciuszków pozabijano, ilu mamy wspaniałych ludzi z naszej tu cerkwi polskiej, którzy z naszych z Podlasia, którzy gdzieś potem może w Rosji pracowali, może gdzieś na wschodzie, ale tu się urodzili, tu się uczyli Boga, wiary i wszystkiego i zabłysnęli na tym momencie cerkwi wielką, godną postawą nauczycieli, hierarchów, biskupów, świadczenników, którzy naprawdę całe swoje życie oddali za Chrystusa, byli potem ganiani, prześladowani i jeżeli wczujemy się w ich klimat, w ich historię, to naprawdę to nie były przelewki. Wiemy, czas komuny, więzienia, prześladowania, obozy, to wszystko ich dotyczyło, także jeszcze raz zachęcam, tak? Jeszcze może ostatnia myśl na koniec. Mamy też takich w cerkwi ludzi, którzy nazywają się wyznawcami, tak? W zasadzie to są męczennicy, de facto męczennicy, tylko że oni nie zginęli śmiercią, umarli śmiercią naturalną. Ale bardzo często też przechodzili obozy, męki, prześladowania, cierpienia, tortury, różne zamknięcia, poniżenia i wszystko inne, co przechodzili męczennicy, tylko że Bóg im tak dał, że akurat nie z woli Bożej umierali śmiercią naturalną, ale to w zasadzie bardzo porównywalny poziom trudów i męki, które musieli przenosić, przechodzić.
Wykład w Radiu Ortodoksja.